Chwała Bogu. Temat, którym dzisiaj pragnę się podzielić, nie jest nowym tematem, a będę go mówił ze spokojem, dlatego że wiem, że stoję przed ludźmi świadomymi, przed ludźmi, którzy praktykują to, o czym będę mówił. A chcę zrobić to, jak apostoł Piotr powiedział, dobrze jest czasami przypominać sobie pewne sprawy. Więc dzisiaj tylko przypomnę, zaledwie zarys zrobię jednego tematu. Oprę się dzisiaj na słowie z przypowieści Salomona z rozdziału 9, z rozdziału 3, przepraszam. Wiersze 9 i 10. Przypowieści Salomona, rozdział 3, wiersz 9 i 10. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów i będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Jeszcze raz to przeczytam. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Tak, dzisiaj będzie temat dawania. I kiedy jest mowa o dawaniu, pojawia się bardzo szybko kilka postaw. Czasami ludzie się zamykają na temat dawania. Pierwsza postawa jest taka, że to są jakieś amerykańskie wymysły. Chciałbym zaznaczyć, że nauka o dawaniu nie pochodzi z Ameryki, ale nauka o dawaniu pochodzi z nieba. Nauka o dawaniu pochodzi prosto z Biblii, a nie z Ameryki. I to, że pewni ludzie spaczyli temat dawania, nie oznacza, że nie mamy na ten temat głosić. To, że ludzie dzisiaj szydzą z Chrystusa, nie znaczy, że Chrystusa mamy nie zwiastować. To, że ludzie dzisiaj opluwają krzyż, nie znaczy, że o krzyżu mamy nie mówić. I to, że doszło do pewnych wypaczeń i nadużyć w kwestii dawania, nie oznacza, że nie mamy tego praktykować. Może wręcz przeciwnie. Inni twierdzą, że kiedy jest nauka o dawaniu, kiedy mówi się o dawaniu, to są tacy, którzy twierdzą, że to jest zamach na moje finanse. To chciałbym powiedzieć z tego miejsca, że Bogu nie zależy na naszych pieniądzach. On kiedyś powiedział, moje jest srebro i moje jest złoto. On mieszka w takim miejscu, że jego tron jest zrobiony z takich rzeczy, o których nam się nawet nie śniło. Więc on ma w nosie nasze dawanie i jemu nie imponuje to, że ktoś przyniesie 5000 i powie, wow, ale dużo dałem. Dla Boga to nic nie znaczy. Jemu nie zależy na naszych pieniądzach, ale Bogu zależy na naszym sercu. Ale jeżeli nasze serce przylgnęło do pieniędzy, to Bogu pieniędzy nie oddamy. I w tym jest problem. Możemy przypiąć do tego bardzo pobożne hasła, ale jest to po prostu skąpstwo. I skąpstwo dotyczy nie tylko ludzi bogatych, ale także biednych. Nie dam, bo nie chcę dać. Nie dlatego, że nie mam, ale dlatego, że ktoś próbuje zrobić zamach na moje pieniądze i nieważne ile ich mam, czy dużo, czy mało. Są też tacy, którzy słuchają z uwagą w celu znalezienia sposobu na zwielokrotnienie swojego majątku. Co zrobić, żeby mieć więcej? A jest to zachłanność. Są też tacy, którzy się rozczarowali, mówiąc, Boże, zrobiłem wszystko według Twoich zasad, a nie mam błogosławieństwa. Warto się zastanowić, co rozumiesz pod pojęciem błogosławieństwo. Bo być może mamy błędne oczekiwania, a być może nie dostrzegamy tego, co mamy. A druga sprawa. Jeżeli daję Bogu, spodziewając się jakiegoś zwrotu i mówię, Boże, ja Ci dałem, a teraz dlaczego Ty mi nie oddajesz? To jest próba manipulacji Bogiem. Nie chcę się wypowiadać na temat manipulacji, ale to jest obrzydliwy grzech. Dlatego chciałbym, abyśmy mieli zdrowe podejście do kwestii pieniędzy, do kwestii dawania. Do kwestii Boga XXI wieku. Do kwestii czegoś, do czego czasami ludzie przylgną bardziej niż do Boga. Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, to nie byli biedni uchodźcy, tak jak dzisiaj, którzy mają tylko kilka tysięcy euro i jakiegoś tam smartfona. Kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, wyszli jako bogaty naród, dlatego że czytamy, że złupili Egipcjan. Wzięli od nich złoto, wzięli od nich srebro i wzięli od nich szaty. Nie jakieś tam łachmany, ale najlepsze szaty. A więc wyszli bogaci. Wyszli jako krezusi. Wyszli jako milionerzy. Każdy z nich miał tyle, że prawdopodobnie my dzisiaj tyle nie mamy, co niektórzy z nich nosili na swoich plecach. A więc to nie byli biedni niewolnicy, tylko to byli już bogaci ludzie. To Bóg się o to zatroszczył i to Bóg powiedział, za te lata niewolniczej pracy wy sobie to odpłacicie. Złupicie Egipt. A więc Egipt został zniszczony całkowicie fizycznie, a także i materialnie. To była ich zapłata za niewolniczą pracę. Bóg okazał się sprawiedliwy i Bóg nie pozostawił pracowników bez zapłaty. Te kosztowności miały im służyć. To było dla nich. Weźcie to złoto, weźcie to srebro, to już jest wasze. Róbcie z tym, co chcecie. To jest wasze. To miało być ich zabezpieczenie, to miała być ich waluta, to miały być ich środki inwestycyjne. Kiedy weszli do ziemi obiecanej, kiedy mieli wejść do ziemi obiecanej, każdy z nich miał dostać kawał ziemi, ale oprócz tego każdy z nich miał pieniądze na inwestycje. Bóg im to dał. Ale czytamy o pewnych rzeczach, co stało się z tym złotem. Kiedy już byli na pustyni, mieli to złoto, pierwsza rzecz, kiedy Mojżesz poszedł na górę, wzięli złoto i zrobili z niego cielca. Złoto, które dostali od Boga, stało się przedmiotem, stało się obiektem kultu. To, co dostali od Boga jako ich, zróbcie z tym, co chcecie. Zaczęli się temu kłaniać. Surowiec, który stał się cielcem. Surowiec, który stał się przedmiotem kultu. Wiemy, jak się to później skończyło. Mojżesz zszedł z góry, starł to na proch i kazał im to wypić. Z części tego złota Bóg powiedział, chcę, abyście zrobili dla mnie przybytek, abyście zrobili namiot. I poruszył serca Izraelitów. Zaczęli przynosić to złoto dla Boga i zrobiono przybytek. To nie jest tak, że każdy przyniósł całe złoto. Przynosili tyle, ile uważali, że powinni przynieść. Czy ktoś wie, ile złota zostało zużyte na przybytek na pustyni? 1 tona. Tona złota została zużyta na przybytek. Sam świecznik ważył około 100 kg. Złoty świecznik. A więc z części tego złota zrobiono przybytek i to złoto posłużyło na Bożą chwałę. I podobnie jest z nami, z naszymi pieniędzmi. Pieniądze mają służyć na pokrycie naszych potrzeb. Pieniądze mogą dla nas stać się złotym cielcem, przedmiotem, obiektem pożądania, obiektem kultu. Ale nasze pieniądze mogą także zostać użyte na Bożą chwałę. Ktoś może powiedzieć, Jezus nie mówił o pieniądzach, Jezus nie mówił o dawaniu. Jezus pokazał, czym jest prawdziwe dawanie. Bo zrezygnował z tego, jak czytamy, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. On zrezygnował z tych wszystkich bogactw po to, aby przyjść na podłą ziemię. A później zrezygnował z samego siebie, zaparł się samego siebie, oddał swoje życie. A więc niech nikt nie mówi, że Jezus nie mówił o dawaniu. Jezus pokazał, jak należy dawać. Zostawił nam wzór nie do doścignięcia. Poza tym Jezus w wielu miejscach mówił na temat dawania. Ale Jezus skupia się na sercu, pragnie przemiany serca i umysłu. Przemienione serce przechodzi ze skąpstwa i zachłanności do hojności i bezinteresowności. Takie jest przemienione serce. Przemienione serce daje nie dla zysku, nie z obowiązku, nie dlatego, że trzeba dać, bo oni są biedni, ale przemienione serce daje z miłości. Kiedy serce jest nieprzemienione, wtedy pojawiają się problemy. Bo ludzie oczekują od pieniędzy tego, co może dać jedynie Bóg. Czyli poczucia bezpieczeństwa. I dlatego pieniądze stały się dla wielu ludzi Bogiem. bo w nich człowiek widzi poczucie bezpieczeństwa. Kiedy świat szuka pieniędzy, Bóg pragnie udowodnić tym, którzy Go szukają, że niczego im nie zabraknie. Jezus powiedział takie słowa w kwestii naszych trosk. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 6 i w wierszu 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ja wiem, że pokarm rozbudza apetyty. I to, czym się karmimy, chcemy tego jeszcze więcej. Mówię w kwestiach duchowych. Jeżeli człowiek karmi się przemocą, to staje się człowiekiem agresywnym. Oczywiście są pewne wyjątki. Ktoś może powiedzieć, a mój kolega ogląda jakieś tam brutalne filmy i jest spokojnym człowiekiem. Wyjątek, który może potwierdzać tylko regułę. Ale co ogląda ta agresywna młodzież? Czego słuchają ci ludzie, którzy tylko szukają zaczepki? Jeżeli karmimy się pornografią, będziemy pożądliwi. Jeżeli karmimy się luksusem, będziemy zachłanni. I często oglądamy jakieś rzeczy w telewizji, na internecie i myślimy, że tak właśnie ludzie żyją. Kiedyś leciał taki film Dynastia, spytałem się jednej osoby, po co ty to oglądasz? A bo wiesz, bo ja chcę zobaczyć, jak ludzie żyją, ale ludzie tak nie żyją. To jest tylko film, to jest tylko złuda. To jest tylko pewna bańka. Ludzie tak nie żyją. 3/4 ludzi na świecie żyje zupełnie inaczej, ale my oglądamy to, karmimy się tym i właśnie tak chcemy żyć. Jezus nie obiecał, że spełni czy zaspokoi nasze zachcianki. Ale Jezus powiedział, że spełni nasze potrzeby. Zaspokoi nasze potrzeby. A to jest różnica. I czasami rozczarowani jesteśmy dlatego, że dajemy coś Bogu i chcemy, aby On spełnił moje zachcianki. I spaczenia polegają na tym, że nawet w niektórych przypadkach to działa. Niektórzy myślą, że jeżeli ja jestem dzieckiem Bożym, to zasługuję na wszystko, co najlepsze. A więc jeżeli wszyscy jeżdżą dobrymi samochodami, to ja muszę jeździć przynajmniej limuzyną. Jeśli wszyscy mają domy za 500 tysięcy złotych, to ja muszę mieć dom za 1 000 000 złotych. Jeśli wszyscy mają domy o wielkości 300 metrów kwadratowych, to ja muszę mieć 800 metrów kwadratowych. To jest spaczenie, to jest właśnie Ewangelia Prosperity. To jest to, co pochodzi z Ameryki. Ale Jezus nie powiedział, że ja spełnię wasze zachcianki, waszą zachłanność, ale potrzeby. Jeżeli chodzi o pieniądze, to jest to taka śliska dziedzina, bo no nie wiadomo, co z tym zrobić. Czy to oddać Bogu, czy tego nie oddać Bogu? Kiedy oddajemy Bogu jakąś dziedzinę naszego życia, to możemy liczyć na Jego błogosławieństwo. I to jest tak jak z tą historią, która kiedyś była przytaczana, że jeden człowiek zaprosił Chrystusa do swojego domu, ale Boże, zajmij tylko ten pokój lub zajmij tylko to pomieszczenie. Czasami pozwalamy, Boże, wejdź do mojego domu, zajmij się tą dziedziną, ale tym ja zajmę się sam. Do czego to prowadzi? Że zaczynamy zmagać się w jednej dziedzinie, bo zostajemy pozostawieni swoim własnym siłom. Jestem mądry, dam sobie radę. Oczywiście, że tak. I Bóg nie będzie na siłę się wciskał. I dlatego wielu się zmaga, bo to jest temat wstydliwy. Jeżeli mamy coś, to najlepiej to oddać Bogu. Jeżeli mamy grzech, oddajemy Bogu, wyznajemy i mamy ulgę. A jeśli jest to coś dobrego, oddajemy Bogu, to On to pobłogosławi. A jeżeli Bóg błogosławi, to nie jest Bogiem oderwanym od rzeczywistości, ale błogosławi każdą dziedzinę życia człowieka. Czytamy o Dawidzie, że to jest człowiek, który był według serca Bożego. Człowiek, któremu Bóg błogosławił we wszystkim. Kiedy Dawid umierał, zostawił złoto na świątyni, ale oprócz tego powiedział do Salomona: ze swojego osobistego majątku jeszcze dam prywatnie złoto. Czy ktoś może mi powiedzieć, ile Dawid dał złota na świątynię? Przypominam, że 1 tona złota została wykorzystana na przybytek. Strzelcie jakąś liczbę. 10 ton. Czy ktoś ma jakąś inną propozycję? 2 tony. Rozstrzał jest. To jest tylko ciekawostka. Rezerwy złota naszego państwa wynoszą na dzień dzisiejszy około 117 ton. Dawid ze swojego prywatnego majątku tak o lekką ręką dał 102 tony złota. Powiedział: to jest mój dar na świątynię. A oprócz tego ilość złota, która została zużyta na świątynię Salomona, to było 3400 ton. Dlaczego Żydzi są tak błogosławieni? Dlatego, że są narodem wybranym? Nie. Żydzi są błogosławieni, dlatego że Żydzi potrafią dawać. My nie kupimy Bożego błogosławieństwa. Ale umieszczenie Boga na pierwszym miejscu w dawaniu spowoduje, że będziemy naprawdę błogosławieni. Że będziemy mieć tą radość, która jest następstwem posłuszeństwa i wierności. Myślę, że większość z nas, albo każdy z nas doświadczył w swoim życiu przynajmniej raz takiej rzeczy, że posłuchaliśmy Boga w jakiejś dziedzinie i do dzisiaj to pamiętamy. I do dzisiaj, kiedy o tym wspominamy, to te emocje są ciągle te same. Tak właśnie jest, jeżeli słuchamy Boga także i w kwestii finansów. Jeżeli zapominamy o Bogu w kwestii finansowej, to równie dobrze możemy kupić sobie dziurawe portfele. Bóg, objawiając swoje prawo, objawiając swoją wolę, przedstawia korzyści z jego stosowania i przedstawia konsekwencje z jego odrzucenia. I kiedy dał 10 przykazań, to przedstawił korzyści ze stosowania się do 10 przykazań i konsekwencje, kiedy je odrzucimy. I nawet w jednym przykazaniu jest napisane: czci ojca swego i matkę swoją, ale jest też uzasadnienie. Dlaczego? Abyś długo żył na ziemi, aby ci się dobrze działo. A więc to jest korzyść ze stosowania tego przykazania. Jaka jest konsekwencja? Można to odwrócić. I Bóg nie dał swoich praw po to, aby człowieka zniewolić. Wręcz przeciwnie, aby dać mu wolność. I w 5 Księdze Mojżeszowej, kiedy już Mojżesz przedstawił Izraelitom cały zakon, powiedział takie słowa. Rozdział 30, wiersz 19. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Postawiłem przed tobą błogosławieństwo i postawiłem przed tobą przekleństwo. Bóg nie zmusza do czegoś. Ja nie zgadzam się z ludźmi, którzy stają za kazalnicą i twierdzą: jeżeli nie dajesz, to jesteś złodziejem. To jest manipulacja, to jest zmuszanie. Jezus nigdy nikogo do niczego nie zmuszał. I także Bóg, który zostawił przykazania, on powiedział: dałem ci przekleństwo, dałem ci błogosławieństwo, wybór należy do ciebie. Mojżesz zasugerował: wybierz życie. Wybierz tą lepszą drogę. Bóg nie manipuluje. Bóg daje wybór. Jezus, jak był na ziemi, tylko raz użył słowa musicie, mówiąc: musicie się na nowo narodzić. Tak jakby nie dał człowiekowi wyboru, ale wszędzie dawał wybór. Sam do siebie powiedział: ja muszę się dzisiaj zatrzymać w twoim domu, jeżeli chodzi o Zacheusza. Ale Bóg daje wybór i to nie jest tak, że my musimy coś dawać dla Boga. To jest zawsze wybór. To są zawsze nasze wybory. I możemy się spotkać albo z błogosławieństwem, albo z przekleństwem. Salomon napisał takie słowa przy powieści, rozdział 11, wiersz 24 i 25. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. To słowo idzie wbrew logice współczesnego stylu myślenia. Bo kiedy to weźmiemy na logikę, zwłaszcza wiersz 24, jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje, inny nadmiernie skąpi, staje się tylko uboższy. Wyobraźmy sobie, że możemy sobie pozwolić na to, że co miesiąc odkładamy 1000 złotych. Ja odkładam 1000 złotych i mój brat odkłada 1000 złotych. Ja jestem tym pierwszym człowiekiem, nie, ja jestem tym drugim człowiekiem. Ja nadmiernie skąpię i będę odkładał 1000 złotych, a mój brat będzie rozdawał ten 1000 złotych. Po roku okaże się, że ja mam 12 tysięcy, a on nie ma nic. Więc Salomon się pomylił. No taka jest logika. Ja mam 12 klocków, Bartek nie ma nic. I nie chodzi tutaj o to, że on ma większą radość, nie chodzi o to, że... Mi nie chodzi o filozofię. I nie chodzi o emocje, chodzi o fakty. Ja mam 12 tysięcy, Bartek nie ma nic. Ja zbieram, on rozdaje. I na pierwszy rzut oka to jest wbrew logice. Przecież musimy zbierać. Przecież jak ja będę zbierał, jak ja będę skąpił, to ja po pewnym czasie uzbieram sobie. Więc po co mam dawać? Po co mam rozdawać? Ale żeby to zrozumieć, potrzebujemy krótkiej lekcji geografii. Jordan jest rzeką, która bierze swój początek na górze Hermon. Tam czytamy, że jest to jak błogosławieństwo. Kiedy bracia w zgodzie żyją, jest to jak błogosławieństwo, jest to jak olejek, ale jest to także jak rosa Hermonu. Dlaczego ta rosa Hermonu jest tak ważna, jest tak cenna w Biblii? Dlatego, że z góry Hermon te wszystkie małe źródełka wspierają rzekę Jordan. One zasilają rzekę Jordan. I kiedy na Hermonie jest śnieg, a wiem z dobrych źródeł, że dzisiaj rabini dosłownie modlą się o to, aby był śnieg na Hermonie. Po to, że kiedy śnieg zacznie topnieć, to Jordan będzie miał obfitość wód. Wtedy Jordan będzie rzeką, która będzie występowała z brzegów. Wtedy Jordan będzie niósł ogromną ilość wody. Kiedy nie ma śniegu na Hermonie, kiedy Hermon nie ma tej rosy, Jordan staje się bardzo małą rzeczką. W niektórych miejscach Jordan w momentach suszy nie przypomina tej wielkiej rzeki, którą Izraelici nie wiedzieli jak przejść i Bóg musiał ją zatrzymać, ale czasami, kiedy jest susza, to Jordan przypomina tą naszą czarną strugę, gdzie tą rzeczkę można spokojnie przejść i nic się nie stanie, nikt się nie utopi. Jordan jest symbolem Bożych błogosławieństw płynących z góry. Są one mniejsze lub większe, bardziej lub mniej obfite, ale one zawsze są. One zawsze są. My zawsze mamy Boże błogosławieństwo. Sam Jezus powiedział, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Słońce świeci nad dobrymi i nad złymi. Zawsze Bóg zsyła swoje błogosławieństwo. Większe lub mniejsze. W większym lub w mniejszym stopniu. Ale Bóg zsyła swoje błogosławieństwo. Ono płynie. Raz płynie szerokim strumieniem, raz wąskim, ale ono płynie. I rzeka Jordan spotyka na swojej drodze jeden akwen wodny, który jest bardzo dobrze znany z Biblii, Jezioro Galilejskie. Ono jest pełne życia. Jeden człowiek powiedział, że jego w ogóle to nie dziwi, że Piotr złowił ryby, kiedy zarzucił sieć po drugiej stronie łodzi. Jego to dziwi, że on w ogóle tych ryb nie złowił. Jordan jest, przepraszam, Jezioro Galilejskie jest pełne życia, dlatego że Jordan wpływa do Jeziora Galilejskiego, ale Jordan wypływa z Jeziora Galilejskiego. Jezioro Galilejskie przyjmuje Boże błogosławieństwo, ale daje je dalej, dlatego jest pełne życia. Ja sobie kiedyś zanurzyłem nogi w Jeziorze Sławskim i po prostu miałem nogi mokre. Zanurzyłem sobie nogi w różnych jeziorach polskich i po prostu miałem tylko nogi mokre. Ale kiedy zanurzyłem stopy w Jeziorze Galilejskim, Z zegarkiem w ręku nie minęła minuta, a już rybki podpływały i zaczęły skubać mi pięty. Miałem darmowy peeling. Coś, za co dzisiaj płacimy, ja tam miałem za darmo. Bo to jezioro jest pełne życia. I nie przesadzam, kilkanaście sekund i już rybki podpływają. To samo się dzieje w Jordanie. Kiedy człowiek zanurzy stopy, wystarczy postać chwilę, za chwilę podpływają rybki i skubią martwy na skórek. To jezioro jest pełne życia. Ono daje pracę wielu ludziom. Czytamy, że Bóg swoich uczniów powołał właśnie nad Jeziorem Galilejskim. Ci ludzie tam pracowali. To jezioro dawało im pracę. To jezioro jest pełne życia, dlatego że ono przyjmuje wody z Jordanu, ale ono też oddaje wody z Jordanu. Jordan płynie dalej. Boże błogosławieństwo płynie dalej. I jest kolejny akwen, który w Biblii jest tak troszeczkę przemilczany. Morze Martwe. Boże błogosławieństwo. Rzeka Jordan wpływa do Morza Martwego, ale już z tego morza nie wypływa. Morze Martwe powstało na skutek przekleństwa, na skutek kary. Kiedy Bóg zesłał karę na Sodomę i Gomorę, właśnie wtedy powstało Morze Martwe. Morze Martwe jest w największej światowej depresji. Ponad 390 metrów pod poziomem morza. Morze Martwe jest symbolem śmierci, piekła i zniszczenia. Tam nie ma życia. Tam jest tylko błoto, tam jest tylko atrakcja turystyczna i nic więcej. Gdyby ktoś kilka dni krążył po pustyni i nagle zobaczył Morze Martwe, to ta woda mu się do niczego nie przyda. Nie napiłby się. To tak jakby wypić wodę z ogórków. Tylko w wodzie z ogórków kiszonych to jeszcze koperek jest. A tamta smakuje błotem. I jest bardziej zasolona. I ta sama zasada dotyczy naszego życia. Jeżeli przyjmujemy Boże błogosławieństwo i przekazujemy je dalej, jesteśmy pełni życia. Jesteśmy jak jezioro galilejskie. Jeżeli coś przeżywamy z Bogiem i przekazujemy to dalej, jeżeli dzielimy się świadectwem, to jesteśmy pełni życia. Jeżeli coś z Bogiem przeżywamy, a zostawiamy to dla siebie, w pewnym momencie stajemy się jak Morze Martwe. Mamy dużo, ale bez życia. I ta sama zasada dotyczy finansów. Ta sama zasada dotyczy naszych finansów. Jeżeli przyjmujemy Boże błogosławieństwo i oddajemy Boże błogosławieństwo, nie zabraknie nam życia. Będziemy jak jezioro galilejskie. A jeżeli tylko przyjmujemy, gromadzimy tylko dla siebie, prędzej czy później staniemy się Morzem Martwym. Tylko błoto i atrakcja turystyczna. Ludzie przyjdą pod nasz pałacyk, stwierdzą, ale fajnie ten gościu żyje. I to wszystko. Ale będzie tylko pustka. Pewna młoda, bardzo bogata youtuberka ostatnio powiedziała, że kiedy miała swój kanał na YouTubie, kiedy wszyscy zazdrościli jej tych kilkudziesięciu torebek, każda wartości minimum 4000 zł. Ona się tym wszystkim chwaliła, ona to wszystko pokazywała, ale tak naprawdę nikt nie zastanawiał się, co się działo z nią, kiedy ona wyłączyła kamerkę. Żyła w tym luksusie, otoczona luksusem, żyła w tej złotej klatce, a nie potrafiła poradzić sobie z pustką i z depresją. Do kamerki się uśmiechała, wszystko było fajnie. Inne kobiety jej zazdrościły, inne dziewczyny chcą to mieć, ja muszę to mieć. Ona to wszystko miała. Ona miała najdroższe buty, najdroższe ciuchy, najdroższe torebki, wszystko co najdroższe. Najdroższego psychoterapeutę, który nie mógł poradzić nic na jej depresję. Skończyło się anoreksją. I skasowaniem kanału. A przecież miała wszystko. Stała się Morzem Martwym. Przyjmowała i sama siebie wzbogacała. Przyjmowała. Zabierała. Dla mnie, wszystko co dla mnie. błoto i atrakcja turystyczna. Fajnie to wygląda i nic więcej. Gdzie kilka lat temu siedziałem sobie, czekałem na samolot, to było w Birmingham na lotnisku. Jak się ma 2 godziny do samolotu, to człowiek już nie wiadomo co robić, więc zacząłem chodzić po tych sklepach. Stanąłem sobie przed taką witrynką z zegarkami. Witrynka to małe słowo, ona sięgała od tej ściany do tej ściany. Sklep należał do Arabów i prawdopodobnie był pod Arabów. Patrzyłem sobie na te zegareczki, tam po 2, po 3, po 5 tysięcy funtów. Niektóre nawet fajnie wyglądały, niektóre były takie, że jakby ktoś mi dał taki zegarek w prezencie, to bym się chyba obraził. Po prostu paskudnie to wyglądało i zastanawiam się, jak można dać 3000 funtów za takie paskudztwo. Ale wiecie, co zauważyłem? Spojrzałem na ten swój zegarek za 6,5 dolara, kupiony w Nowym Jorku. On wskazywał dokładnie tą samą godzinę, co ten zegarek za 5000 funtów. Albo ja czegoś nie rozumiem, albo ktoś tu kogoś nabija w butelkę. Błoto i atrakcja turystyczna. To jest tylko morze martwe. W Ewangelii Łukasza czytamy taką nie do końca zrozumiałą historię. W rozdziale 12 i wiersze od 13 do 21. I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu powiedział: Człowieku, a kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I powiedział: Zrobię tak. Zburzę moje stodoły, pobuduję sobie większe, zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Taka troszeczkę niezrozumiała historia. Przecież ten człowiek nikogo nie okradł. Czytamy, że pole obfity plon przyniosło. On nie zajął cudzego pola. On nie ukradł cudzego plonu. Pole jemu przyniosło obfity plon. Dlaczego jest przedstawiony w negatywnym świetle? Przecież czytamy o Izaaku, że kiedy zasiał w ziemi filistyńskiej, pole przyniosło mu 100-krotny zysk. Wyobraźcie sobie zysk 100-krotny. Dajemy 1000 złotych, otrzymujemy 100 tysięcy. Tego właśnie doświadczył Izaak. I nie czytamy, aby Bóg się na Izaaka obraził. Natomiast tutaj ten człowiek został przedstawiony w bardzo negatywnym świetle. Przecież uczciwie pracował. Tutaj jakby ktoś podpisał jakiś kontrakt i nagle taki zysk, że wow, do końca życia starczy, do końca życia nie muszę pracować. Więc o co chodzi? Więc dlaczego został przedstawiony w negatywnym świetle? Nie rozumiałem tego słowa, dopóki pewien dobry nauczyciel biblijny nie wytłumaczył mi tego, mówiąc: tu chodzi o pewne zwyczaje. Zwyczaje, które powstały w narodzie izraelskim, do których Bóg się przyznawał i przeciwko którym Jezus nie występował. Jezus popierał ten zwyczaj. A zwyczaj polegał na tym, że kiedy były żniwa, kiedy skończyły się żniwa, ludzie z danej okolicy zbierali się i mówili, ile komu pole, jaki plon przyniosło. Jeżeli zdarzył się ktoś, kto miał mniejszy plon, z różnych powodów, to ci, którzy mieli więcej, dawali część swoich plonów temu, który miał mniej. Bo oni dobrze wiedzieli, że w przyszłym roku być może to ja będę miał mniejszy plon, a być może na moim polu będzie susza, jakiś robak, albo pole zostanie zalane i to ja będę potrzebował pomocy. Oni się dzielili. Całkiem niedawno jeszcze, w XX wieku, w Polsce, do XX wieku w Polsce było takie prawo, że prawo zwyczajowe, że każdy chłop miał ziarno, którego nie mógł ruszać. To był przynajmniej jeden worek ziarna i to było ziarno przeznaczone dla pogorzelców. Jeżeli się zdarzyła klęska, katastrofa, jeżeli komuś dom spłonął, jeżeli komuś pole zalało, jeżeli ktoś miał, doświadczył jakiegoś nieszczęścia, od razu, jeżeli ci ludzie się dowiadywali, wszyscy ludzie z okolicy, nie tylko z jednej wsi, ale z kilku wiosek, brali te worki z ziarnem i zanosili temu, który doznał nieszczęścia. Bo nigdy nie wiadomo, czy jutro ja nie doznam nieszczęścia. Nigdy nie wiadomo, co jutro się stanie z moim polem, z moim mieszkaniem, z moją chatą, z moimi plonami. A więc Jezus nie występował przeciwko temu prawu. To było prawo bardzo dobre. To było prawo, które wynikało z zakonu. To było prawo, które wynikało z dobrych relacji sąsiedzkich. Ale ten człowiek zdecydował, ja mam was wszystkich w nosie. Ja was nie potrzebuję. Mnie nie obchodzi, czy wy będziecie bogaci, czy biedni. Ja mam tyle, że mi starczy do końca życia. Rób ta, co chce ta. Ja sobie pobuduję większe stodoły. Ja wszystkie bogactwo zgromadzę, a wy radźcie sobie sami. Ja już was nie potrzebuję. Ja dam sobie radę sam. Człowiek, który zgromadził. Człowiek, który się nie dzielił. Odciął się od wszystkich. Całkowicie. Jego już nie dotyczyły klęski, katastrofy. On ma odłożone do końca życia. I stał się człowiekiem skupionym na sobie samym. Stał się bogaty materialnie, ale ubogi duchowo. Bo stracił umiejętność dzielenia się. Bogacz z historii o bogaczu i Łazarzu nie trafił do piekła dlatego, że był bogaty. Czasami nam się tak wydaje. Bogaci trafiają do piekła, a biedni do nieba. Więc nawet jak jestem bogaty, to będę udawał biednego, żeby trafić do nieba. To nie o to chodzi. On trafił do piekła dlatego, że on akceptował różnice społeczne, które tam były. On sobie wolał wystawnie ucztować, a nic go nie obchodziło to, że ktoś tam sobie leży owrzodziały i nie ma co jeść. Biedny, boś głupi. Trzeba było pracować. Trzeba było się uczyć. Trzeba było mieć bogatego ojca. Trzeba było mieć szczęście w życiu. Prawdopodobnie jego psy żarły lepiej niż ten Łazarz. Dlatego trafił do piekła. Nie dlatego, że był bogaty, ale dlatego, że ukochał wystawne życie, życie na pokaz, bardziej niż człowieka. Dzisiaj wiele kobiet chwali się swoimi torebkami za kilka tysięcy złotych. Nie są świadome tego, że te torebki są szyte w Bangladeszu za pensję głodową. $100 miesięcznie otrzymują te kobiety, które te torebki szyją. Mało mnie to obchodzi. Ważne, że ja mogę się pokazać. Prawdopodobnie dzisiaj nasze pieski jedzą lepsze żarcie niż niektóre dzieciaki w Pakistanie. Bo jak piesek nie zje cielęcinki, to dostanie wysypki. Ale mało kogo obchodzi to, że w Pakistanie dzieciaki piją wodę prosto z ziemi. To jest ich problem. Powoli stajemy się społeczeństwem zapatrzonym w siebie i w nasze pieseczki. Uważamy, żeby piesek nie dostał rozwolnienia, ale mało nas obchodzi to, że całe wioski cierpią z powodu czerwonki. Stajemy się społeczeństwem ludzi bogatych, którzy wystawnie ucztują i nie obchodzi nas to, że ktoś leży owrzodziały. Może tego nie widzimy. Apostoł Paweł napisał takie słowa, cytując psalm. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Jest tu mowa o Bogu, który szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Jest to mowa o człowieku, który ma przemienione serce, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Przemienione serce jest sercem szczodrym. Ja nie powiem, że dzisiaj stałem przed wami z jakąś tremą, bo ja stoję przed ludźmi świadomymi dawania. Kiedy goście odwiedzają nasz zbór, a zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, to wielu z nich mówi, że dobrze się czuje w naszym zborze nie tylko ze względu na atmosferę duchową, ale z tak przyziemnej sprawy jak ogrzewanie. Nasz zbór jest jednym z niewielu, gdzie zimą się ogrzewanie włącza. A więc to o czym świadczy? To świadczy o tym, że niektóre zbory pomimo agresywnej nauki na temat dawania mają chyba z czymś problem. Ale jeżeli zbór potrafi zaspokoić swoje własne potrzeby i stać nas na to, że możemy zaspokajać potrzeby innych, dojrzale podchodzimy do kwestii dawania, bo potrafimy ogrzać nasz zbór i nie mamy z tym problemu. Potrafimy złożyć się na wykup rodziny w Pakistanie. Potrafimy złożyć się na prześladowanych chrześcijan. Świadczy to o tym, że jesteśmy dojrzali w dawaniu. Dlatego nie bałem się mówić na ten temat. Pieniądz rządzi światem, jest takie powiedzenie, ale Bóg wymaga od nas tego, abyśmy to my rządzili pieniądzem. Pieniądze mają ograniczoną ważność i ograniczoną wartość. Termin ważności mija wraz ze śmiercią. I kiedy staniemy przed Bożym obliczem, tam już obowiązują zupełnie inne wartości. Bóg nie będzie się pytał, jak duży dom wybudowałeś, jakim samochodem jeździłeś, ile twój samochód palił na stówkę. Nie spyta się, jaki komputer kupiliśmy i czy co pół roku zmienialiśmy swojego smartfona. Takie pytania tam nie padną. Będą zupełnie inne pytania. Bóg poświęcił trochę czasu na stworzenie człowieka. Nie czytamy, aby poświęcił chwilkę chociaż na stworzenie pieniędzy, ale poświęcił czas na stworzenie człowieka. I Jezus nie umarł za pieniądze, za bogactwa, za ginące małpy bonobo, ani za papugi gdzieś w dżungli brazylijskiej, ale Jezus umarł za człowieka. To człowiek ma dla Niego największą wartość. To, co jest tutaj, w naszym ciele, nasz duch, nasza dusza, to ma dla Boga największą wartość. Dlatego Jezus, cała Biblia, może nie cała, ale Biblia zachęca nas do tego, abyśmy inwestowali w to, co ma wieczną wartość. Pieniądze mają słabą wartość. Mam przy sobie 50 zł. Bezwartościowe 50 zł. Na kebaba za to nie pójdę. Mam 100 tysięcy złotych. Taką kasę przy sobie noszę. Jakbym poszedł do salonu samochodowego i stwierdził, wie pan, chciałbym kupić samochód za 90 tysięcy, reszty nie trzeba. Prawdopodobnie zadzwoniliby po psychiatrę. Chce ktoś 100 tysięcy złotych? Mogę dać. Naprawdę. Przecież oryginalne. Są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Podpis prezesa Narodowego Banku Polskiego. Nic nie warty świstek papieru. To jest nic nie warte. Jakby ktoś chciał to ode mnie kupić, to znaczek pocztowy kosztowałby więcej niż te 100 tysięcy złotych. I tym są właśnie te papiery, które nosimy w portfelach w oczach Bożych. Tym jest to, o co się tak bardzo często zabijamy. Biblia nie zachęca nas do tego, abyśmy inwestowali w rzeczy materialne, ale abyśmy inwestowali w to, co ma wieczną wartość. Dlaczego mówię na temat dawania? Dlatego, że za miesiąc będziemy mieli kolejną okazję, aby dawać. Za miesiąc będzie znowu Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół. Nie będę zwracał się z apelem, nie będę pokazywał zdjęć, ale chciałbym zachęcić do tego, abyśmy zainwestowali w to, co ma wartość wieczną. Nie jest to zmuszanie i nie jest to zamach na portfele. Nie chodzi o to, aby bić kolejne rekordy. To nie jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ale chciałbym zachęcić nas, abyśmy dawali. I na zakończenie takie słowo z Księgi Amosa. Amos powiedział kiedyś do Izraelitów: zważcie, jak się wam powodzi. Zastanówcie się, jak się wam powodzi. Zastanówmy się, jak się nam powodzi. Dokładnie rok temu z tego miejsca wystosowałem apel, abyśmy zbierali pieniądze na prześladowanych chrześcijan. Rok temu podjęliśmy decyzję, wielu z nas podjęło decyzję, aby dać pieniądze na prześladowany Kościół. Miesiąc później daliśmy te pieniądze. I zastanówmy się, czy przez ten rok, mówię do tych, którzy dali, czy przez ten rok ktoś zbankrutował. Czy przez ten rok zdarzyło się coś, co spowodowało, gdybym nie dał tych pieniędzy, to dzisiaj bym to spłacił. To dzisiaj nie miałbym tych problemów. Zastanówmy się. Ja powiem, jak ja to widzę. Mogę się mylić, bo to są tylko moje przemyślenia. Ale w ciągu tego ostatniego roku, od października zeszłego roku do dzisiaj, ja wiem, że nie dawaliśmy dlatego, że chcieliśmy jakikolwiek zwrot. Ja nie wiem, że nie dawaliśmy dlatego, że czegoś się od Boga spodziewaliśmy. Dawaliśmy ze szczerego serca, ale słyszałem świadectwo, mogę się mylić, ale słyszałem świadectwo, kiedy jedna siostra stanęła na tym miejscu i powiedziała, że dostała gratisową porcję leków. 500 zł to chyba było. Dla swojego męża. Zważcie, jak się wam powodzi. Pomyślcie, jak się wam powodzi. Ja to, mogę się mylić, ale ja to wydarzenie wiążę bezpośrednio z tym, co stało się 11 miesięcy temu, kiedy daliśmy pieniądze na prześladowanych chrześcijan. Według mnie Bóg odpowiedział. Jedna rodzina, nie konsultowałem tego z nimi, więc nie powiem, nie padnie żadne nazwisko, ale głowa domu powiedziała, że dała określoną sumę pieniędzy na prześladowanych. Ja się później dowiedziałem, że ci ludzie kupili sobie ziemię. Nie do kwiatków, nie ogrodową, ale ziemię pod budowę domu. Ktoś, kto planuje budowę domu, nie daje pieniędzy na prześladowanych, ale znowu tutaj to, co, o czym pisał Salomon. Jeden dużo daje, hojnie daje, jeszcze więcej zyskuje. Mogę się mylić, ale ja to wiążę z tym, co stało się rok temu, kiedy hojnie daliśmy, Bóg odpowiedział. Dlatego zachęcam, abyśmy nie zamykali swoich kieszeni, abyśmy nie zamykali swoich portfeli, ale abyśmy dawali. To był zaledwie zarys, zaledwie szkic naprawdę szerokiego tematu dotyczącego dawania. Nie mówiłem dzisiaj o dziesięcinie, nie mówiłem o pierwocinach, i nie mówiłem o ofiarach. To dopiero jest sedno dawania. Jeżeli ktoś się zapyta, dlaczego Izraelici są tak błogosławieni, między innymi dlatego, że oni nie mają problemów z dziesięciną, z pierwocinami i z ofiarami. Ofiar dzisiaj nie składają, ale składają je w zupełnie innej formie. Dlatego za miesiąc, kiedy będziemy dawali pieniądze, mam nadzieję, że będziemy dawali, dawajmy naprawdę szczerze. Bądźmy jak jezioro galilejskie, które tętni życiem. Które nie zatrzymuje dla siebie błogosławieństw, ale daje je dalej. Bo jesteśmy ludźmi dojrzałymi w dawaniu. Amen.